Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco. Podróż do gwiazd? Zapewniam, że nie tylko.
Profesor Mirosław Lenart, prodziekan Kolegium Filozofii i Teologii Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Krakowie, związany z Uniwersytetem Opolskim i przez wiele lat pracownik Uniwersytetu w Padwie.
Panie profesorze, co należy rozumieć przez peregrynacje akademickie?
Proszę Państwa, dzisiaj studiowanie jest tak łatwe, że czasami ma się wrażenie, że uniwersytet jest jakąś rzeczywistością nam bliską, praktycznie znajdującą się za rogiem ulicy, zwłaszcza jeżeli ktoś mieszka w dużych miastach, takich uczelni wyższych, które mają w nazwie uniwersytet, jest kilka. Mówimy o czasach, kiedy uniwersytetów w Europie było niewiele. W czasach Mikołaja Kopernika taki uniwersytet znajdował się w Krakowie. I to wyczerpywało jakby możliwości studiowania materii, którym student mógłby być zainteresowany, a przypominam, że dla tamtych czasów te materie, które się studiowało, te najważniejsze, to było zdecydowanie prawo, i to prawo kanoniczne i cywilne, no i w kolejnym rzędzie praktyczne nauki związane z medycyną. Te rzeczy i wielość przedmiotów, które dzisiaj mamy na uniwersytetach, zdecydowanie nie odzwierciedlają tego uniwersytetu średniowiecznego, byśmy jeszcze powiedzieli, tak? Czy nawet renesansowego i wiele lat jeszcze później, czy nawet stulecie się rozwijającego, w każdym razie do tych reform wieku XIX. Tak czy inaczej, uniwersytet to była rzeczywistość, do której trzeba było się wybrać, pokonać jakąś drogę. Jeżeli chodzi o braci Koperników, no to gdyby nie ich wuj, który był biskupem i osobą zamożną, taka w ogóle peregrynacja akademicka nie byłaby możliwa. Mówimy tutaj o peregrynacji, ponieważ samo peregrynowanie do jakichś miejsc świętych, czy peregrynowanie do miejsc, w których pobiera się nauki, ma wiele ze sobą wspólnego. Tak, w przeszłości te dwa elementy były ze sobą ściśle związane, dlatego że też była inna sieć jakby tych połączeń, inne formy przemieszczania się. Jak mówię, żeby wysłać braci Koperników na studia, to trzeba było sporządzić czy zakupić wóz, prawda, zaopatrzyć ten wóz w konie, woźnicę, prawda, przecież sami nie powozili, tak, zaopatrzyć się w żywność i ruszyć po prostu w daleką drogę. Czasami pełno niebezpieczeń, bo to nie są jeszcze te czasy, kiedy pojawi się jakaś sieć poczt, gdzie studenci, którzy zaczną w kolejnym już XVI wieku wyruszać na podbój jakby uczelni w całej Europie, które zaczynają powstawać, to pojawi się już sieć banków, gdzie można było za pomocą listu wybierać później pieniądze. Polacy na przykład studiujący w Padwie mogli się udać do Wenecji i tam te pieniądze uzyskać, żeby nie być po prostu po drodze ograbionymi. W czasach Kopernika jeszcze takich nowoczesnych możliwości nie było, więc to było obarczone wieloma problemami. Ja może opowiem o rzeczy zabawnej, ale która jest przedmiotem też na tyle zainteresowań naukowych, że być może w tym roku jeszcze będziemy mogli zaprezentować publikację bardzo obszerną dotyczącą kury czubatej. Jeżeli ktoś by się zastanowił, jaki związek ma z peregrynacją kura czubata, to śpieszę donieść, że olbrzymi, ponieważ nawet jest to zaznaczone w Padwie do dzisiaj, podczas każdej inauguracji roku akademickiego, na koniec po wykładzie inauguracyjnym, po tych całych uroczystościach, jak jeszcze w sali wszyscy są zgromadzeni głównej Uniwersytetu Padewskiego, studenci, goliardzi wchodzą przy dźwiękach piszczałek, bębenków, prawda, i niosą ze sobą żywego ptaka, kurę czubatkę, którą wręczają rektorowi. Ten zwyczaj do dzisiaj został zachowany na Uniwersytecie Padewskim. Ta kura czubatka symbolizuje studentów ultramontanów, czyli takich, którzy przyjeżdżają do Padwy na studia zza Alp. Tak, dlatego, że w średniowieczu nie odbywały się to podróże akademickie bez kur. I taką kurą, którą brano na tę wyprawę, to była kura z takim, zamiast grzebienia, z takimi piórami, dlatego, że ona codziennie gwarantowała jajko, tak? Nie można było się zatrzymać, nie można było, nie wiem, dzisiaj są jakieś motoresty, jakieś powiedzmy, no przez Czechy jak jadę, gdzie mi to zajmuje dojazd ode mnie do Padwy jeden dzień, tak? No to kiedyś trzeba byłoby poświęcić co najmniej 2 tygodnie. Natomiast te drogi, no nie były, nie było jeszcze tej sieci takich miejsc, gdzie można było z całą pewnością pozyskać pożywienie, chociaż już właśnie mówię, XVI wiek będzie tutaj zrewolucjonizuje to wszystko, ponieważ jak pojawią się te obchody roku świętego, w tym roku mamy rok święty, więc warto o tym przypomnieć, i pojawią się takie przewodniki po Rzymie, one będą uzupełniane w zależności od tego, skąd pielgrzymi będą przychodzili, będą uzupełniane takimi informacjami, w jakich miejscach można się zatrzymać, czy schronienie jakieś uzyskać, zjeść i tak dalej. Ale to będzie narastało, tak? Czasy Koperników były, cały czas powtarzam, jeszcze o wiele bardziej, więc przypuszczam, chociaż nie mamy żadnych zapisów o tym, ale taką kurę, czubatkę, która stała się symbolem studentów peregrynujących, nawet ma taką nazwę, która w literaturze naukowej jest powielana, Gallina da Viaggio, czyli kura, którą się do podróży ze sobą bierze, i ona ma nawet naturalny sposób taki kontakt z człowiekiem, że nie ucieka, prawda, skutkowo mówiąc, w krytycznych sytuacjach pewnie traciła życie, jak sobie wyobrażam, tak, ale zazwyczaj dochodziła ze studentami do miejsc, stąd też tak wielką się estymą cieszy w Padwie, gdzie stała się nawet elementem pewnej celebracji uniwersyteckiej, tak, w żywej postaci. Wracając jednak do tych peregrynacji, o których pani pytała, czyli tych właśnie pielgrzymowania, tak, trzeba sobie też powiedzieć, że w ogóle kierunek do Rzymu z punktu widzenia studiowania od początku powstania uniwersytetów będzie miał też jakiś wymiar religijny, dlatego że jednak te kadry duchowieństwa, a zwłaszcza duchowieństwa, które miały jakieś kompetencje w dziedzinie prawa kanonicznego, musiały być cały czas poszerzane, no bo było takie zapotrzebowanie, tak? Więc krótko mówiąc, to studiowanie przez długi czas będzie się bardzo mocno wiązało z tym zapotrzebowaniem organizacji państwa, bo prawo, studia czy rzesza prawników jest bardzo potrzebna w ogóle do funkcjonowania państwa. Więc krótko mówiąc, wsiadano i wyruszano w podróż. Wielu studentów niestety z tej podróży już nigdy nie wracało. Stąd te miejsca takie związane z szlakami akademickimi w całej Europie są usiane, jeżeli ktoś by chciał to zauważyć, jeżeli wchodzi do kościołów, kryptami pod ołtarzami, które nacje danych krajów zawiązują. One się starają o pozwolenia tworzenia takich krypt po to, ażeby studenci, którzy umierali w trakcie tych podróży czy na studiach, mogli spocząć i być jakby ze sobą razem, oczekując na zmartwychwstanie. Stąd też warto czasami zapytać przewodnika, jak są jakieś ołtarze związane z nacjami, gdzie znajdują się te krypty i kto jest w nich pochowany, bo bardzo często są to bardzo znane postaci, które niekoniecznie były zawsze studentami, ale czasami było też tak, że dwukrotnie wyjeżdżano na studia. Tak było też w przypadku braci Koperników, ponieważ oni dwukrotnie udawali się do Włoch w celu. Mikołaj Kopernik został później wysłany, mówię o Mikołaju, drugi raz, ponieważ było zapotrzebowanie na to, ażeby w tej kapitule, do której on przynależał na Warmii, żeby był ktoś, kto się zna na medycynie, ponieważ było sporo po prostu ludzi tam w gronie duchownych, którzy byli w podeszłym wieku.
Tak, do Padwy jeszcze wrócimy za jakiś czas, natomiast dziś skupimy się na Bolonii, Rzymie i Ferrarze.
Studia w Bolonii to są studia związane z zgłębianiem tajników prawa kanonicznego. To właśnie do celów jakby funkcjonowania braci Koperników, mówmy jeszcze w ten sposób, bo tutaj taki był pomysł ich opiekuna, jak wiemy, ojciec Mikołaja Koperników, bo w ogóle całego rodzeństwa dość szybko umiera, stąd też opieką zajmuje się ich wuj, biskup Walcenrode, który no bardzo kładzie duży nacisk na to kształcenie obu młodych ludzi, myśląc też chyba o tym, że będą robili kariery duchowne. Stąd też prawo kanoniczne do takiej kariery było bardzo potrzebne, stąd wysłanie Koperników. My się zastanawiamy tak naprawdę, kiedy tę wiedzę dotyczącą astronomii czy astrologii pozyskał Kopernik. Najprawdopodobniej miało to już miejsce na Akademii Krakowskiej w Krakowie, dlatego że Kraków pod koniec XV wieku, a na początku XVI już na pewno zyskuje sobie taką sławę centrum astrologii. Jest nawet taki zapis, często przytaczany, jednego ze studentów, którzy przyjechali do Krakowa, że szczególnie dużo tam astrologów się nagromadziło. W każdym razie to zainteresowanie niebem było w czasach Mikołaja Kopernika bardzo duże i być może wydaje się nawet, że miał duże ku temu też skłonności, ażeby takiej nauce się oddawać, przy czym trzeba sobie pamiętać, bo właśnie myślimy zawsze o Koperniku jako wybitnym astronomie. To była jednak przez długi czas i w ogóle jeżeli chodzi o ścieżkę jego wykształcenia, rzecz zupełnie poboczna. Czyli byśmy powiedzieli trochę, może to nie jest najlepsze określenie, że byłoby to jego hobby, natomiast była to na pewno jedna z wielu materii, którą studiował i to właśnie ta, która wydawać by się mogła trochę mniej praktyczna. Praktyczna o ile związana z sztuką medyczną. Stąd też ten wyjazd do Bolonii w roku 1496 i w roku 99 udają się bracia do Rzymu. Przypomnijmy, że następuje w roku 1500 rok święty. Tam niektórzy uważają, że Mikołaj Kopernik już wygłasza wykłady. W każdym razie nawet na wystawie zaprezentowaliśmy jeden XIX-wieczny obraz, a właściwie rycinę sporządzoną na jego podstawie, która przedstawia właśnie Mikołaja Kopernika głoszącego swoje teorie. No Rzym zdecydowanie w czasach, o których mowa, był wyjątkowym miejscem głoszenia jakichkolwiek teorii, dlatego że wokół papieża gromadziło się grono uczonych z całej ówczesnej Europy, no to jak mówiłem, zwała się, czy autodefiniowała jako chrześcijaństwo, więc tam jakby to nagromadzenie ludzi dysponujących wiedzą, a trzeba pamiętać, że w tamtych czasach, w których żył Kopernik, było ich bardzo niewielu, no było to miejsce też wymiany jakichś swoich poglądów i stąd być może uzupełnienie, bo ja bym Państwu, nie mogąc tutaj przedstawiać bardzo dokładnie całego życiorysu Kopernika, ponieważ o tym napisano już wiele tomów, ale dzisiaj patrząc na to czysto historycznego punktu widzenia, widzimy jak bardzo chcemy czasami o wybitnych ludziach coś więcej powiedzieć. Mamy tendencję uzupełniania czasami naszej wiedzy takiej bardzo niedokładnej, czy wynikającej z jakichś takich prostych zapisów o jakieś opowieści, które by miały na celu właśnie no, upowszechnienie czy wszelakiego stopnia wzbogacenie, żeby uplastycznić powiedzmy historię tego życia. Więc do tego by się skłaniał, żeby właśnie patrzeć na to, na te studia, które obrosły pewnymi opowieściami. Więcej możemy dzisiaj powiedzieć tak naprawdę o tle kulturowym, intelektualnym tego świata, w którym się obracał Kopernik, niż o nim samym, no bo powiedzmy też bardzo jasno i wytłumaczmy ten fakt w czasach, takich, których on studiował, nie był jeszcze znaną osobą. Tak? No, później dopiero stał się wielkim autorem teorii heliocentrycznej.
Wiemy, że kiedy Kopernik był w Rzymie, no to był rok, między innymi rok święty, czyli 1500. Czy wiemy, panie profesorze, czy on jakoś aktywnie uczestniczył w wydarzeniach związanych z rokiem jubileuszowym?
Tak jak powiedziałem, możemy naprawdę dużo powiedzieć na temat roku świętego w Rzymie, no bo dokumentów się sporo zachowało. Nawet jeżeli Rzym poniósł ogromne straty materiałowe po późniejszym Sacco di Roma w roku 1527, spaleniu, zniszczeniu wielu dokumentów. Przypominam, że wówczas przepadły właśnie dokumenty kanonizacyjne Jacka od Rowąża, stąd musiał czekać aż praktycznie do końca następnego stulecia, bo dopiero został kanonizowany w 1594, ale właśnie wtedy przepadły te dokumenty. Więc krótko mówiąc, te rekonstrukcje jego obecności i tego, co tam robił, no są już, powiedzmy, tak naprawdę reinterpretacją uwag autorów z XVII i późniejszych stuleci. Także w tym akurat wypadku, jakby chciał coś szczegółowo zapoznać się bardziej ze sporem historyków dotyczących obecności Koperników w Rzymie, no to dlatego nie chciałbym tutaj narzucać pewnej nawet mojego wyobrażenia na ten temat.
Panie profesorze, i jeszcze podkreślmy, Bolonia, Rzym, Ferrara. Ten okres w życiu Mikołaja Kopernika to jest czas, kiedy on uzyskuje doktorat z prawa. To jest też taka ważna informacja, którą dobrze byłoby wyodrębnić w tej części naszej rozmowy, w tej części naszej audycji.
Tu musimy sobie bardzo jeszcze dopowiedzieć o tym jednym miejscu, którym jest Ferrara. Ferrara jest szczególnym uniwersytetem, już pomijając to, że jakby no, też Akademia zaangażowała się w promowanie tego dokumentu związanego z zapisem o złożeniu tych egzaminów doktorskich z prawa kanonicznego. A dlaczego właśnie Ferrara? Dlaczego nie Bolonia, a nie Padua? Przecież obydwa ośrodki, przypominam, że Bolonia jest najstarszym uniwersytetem powstałym na terytorium dzisiejszych Włoch. Ferrara jest późniejszym, zdecydowanie mniej uczęszczanym. Natomiast była jedna rzecz, która wydaje się była fundamentalna, a mianowicie kosztowało to mniej. Tak więc kwestie finansowe, to zawsze są w tle i dzisiejszego studiowania, i ówczesnego, wpłynęły na to, że w Ferrarze jednak zdecydował się Kopernik złożyć te egzaminy. Chciałbym jednak Państwu dodać jedną rzecz nową. Myślę, że ten tom, który został świeżo opublikowany w Ferrarze, po tej konferencji, w której zresztą miałem swój udział, ponieważ jakby z tej inicjatywy, którą tu reprezentowałem ze strony Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Doktorskiej, ta konferencja w ogóle się tam odbyła. Wynikało z takich moich kontaktów koleżeńskich z jednym z profesorów tamtej uczelni, który zajmuje się historią edukacji, czy w ogóle historią kształcenia, profesorem Marką Brezadolą. I on jest redaktorem tego tomu. Natomiast jeżeli Państwo, no niestety ten tom na razie jest tylko w języku włoskim, ale gdybyście Państwo zajrzeli, bo już miałem okazję, zresztą wcześniej też znałem te teksty, które tam się pojawią, tak? Ferraryjczycy mają dużą skłonność wskazywania, że kwestie ekonomiczne nie były jedynymi. No bo trudno im się przyznać, czy generalnie do dość upowszechnionej wiedzy o tym, że jednak te opłaty były niższe, a przypominam, że trzeba było tym wszystkim doktorom, którzy brali udział wtedy w tej obronie, no chociażby przez długi czas no, trzeba było kupić jakieś rękawiczki, pałki, to w zależności oczywiście od uniwersytetu różne były, złożyć odpowiednią opłatę. Także ta cała celebracja tego no, była dość kosztowna, natomiast koledzy z Ferrary dzięki też tej konferencji mieli okazję zaprezentować szerszemu ogółowi naukowców jakby rozkwit nauk medycznych, co ciekawe, na Uniwersytecie w Ferrarze, pokazując, że całkiem prawdopodobne jest, i to jest jedna z ich ścieżek jakby pojmowania czy rozumowania na ten temat, że Mikołaj Kopernik, który powtórnie przyjeżdża później do Włoch, żeby w Padwie studiować medycynę, ale jednak być może ta medycyna w tej Ferrarze jakoś bardziej go pociąga i kto wie, czy nie spędził tam dłuższego czasu po to, żeby jakieś nauki pobrać. No, oczywiście ze względu na poszlaki bardziej, czy powiedzmy no, wiedzę, chciałbym zwrócić uwagę na to, że sam Kopernik staje się dzisiaj motorem badań naukowych dotyczących historii uniwersytetu, gdzie swoją nogę postawił, tak? Dlatego, że akurat Ferrara, który jest mniejszym ośrodkiem niż Padwa czy Bolonia, mając takiego studenta, w każdym razie zapis, że tam się doktoryzował, no, robi wystawy, bada swoją historię, stara się odkrywać na nowo, czytać te dokumenty, szukając być może jakichś nowych źródeł, a dzięki temu powiększa swoją wiedzę na temat własnej historii, więc Kopernik staje się takim motorem jakby odkrywania przeszłości, chociaż Akademia, jak żeśmy wcześniej powiedzieli, kopernikańska, ukierunkowana jest nie tylko na badania oczywiście przeszłości, ale bardziej na to wszystko, co dotyczy jakby badań w przyszłości, bo generalnie nauka z natury swojej, w ogóle my badając rzeczywistość, i tu wracam do tego pytania pani o ten wymiar teologiczny w ogóle naszego postępowania, no to jeżeli w teologii podkreślamy cały czas, że Bóg przychodzi z przyszłości, że wszystko co ciekawe, interesujące, warte studiowania przychodzi z przyszłości, no to generalnie na tą przyszłość powinniśmy być ukierunkowani.
Jest też oczywiście plansza, rolap, który przedstawia te peregrynacje do Bolonii, Rzymu i Ferrary. Panie profesorze, co zostało zaprezentowane na tej planszy?
Proszę pani, no mamy miniaturę z roku 1497 przedstawiającą przyjęcie studenta nacji niemieckiej Uniwersytetu w Bolonii. Tu akurat sobie uświadommy, że studenci najczęściej będą się przez długi czas ci ultramontani wpisywali do nacji niemieckiej. Dlatego, że ta nacja była reprezentowana najmocniej, to była nacja bardziej języka niemieckiego. Z tym językiem, jak wiemy, Mikołaj Kopernik no, od dzieciństwa był bardzo mocno związany, bo z tej kultury się wywodził językowej. I to łączyło tych studentów, którzy no, żyli poza swoim rodzimym czy krajami, no bo mówimy tutaj o czasach, kiedy Niemcy są bardzo mocno podzielone na różne księstwa. W każdym bądź razie te nacje, co warto sobie uświadomić, uniwersyteckie, które się pojawią, one w późniejszym czasie, tak, czyli w XIX wieku, kiedy pojawią się te koncepcje narodowe, tak, kiedy zaczniemy segregować ludzi pod względem narodowościowym, tak, będą odgrywały pewne znaczenie, ale i genezą są te nacje uniwersyteckie. Pojęcia nawet i narodu, tak, patrząc wstecz, no to jeżeli ktoś zaczyna się klasyfikować jakoś, no to ma to związek z uniwersytetami. Tu okazja jest do tego, ażeby podkreślić pewien fakt, który niby jest zrozumiały, ale on ciągle wraca. Mianowicie właśnie kwestia przynależności narodowej Kopernika zaczyna mieć znaczenie dopiero w XIX wieku. Dla czasów, w których żył Kopernik, ma żadnego znaczenia. Kopernik był wiernym poddanym króla polskiego i to absolutnie wystarczało w tamtych czasach do segregowania jakby ludności. Nawet wpisywanie się studentów do nacji nie miało większego znaczenia. Ja badając przez lata studentów, którzy pojawiali się w Padwie, bywało, że wpisywali się do dwóch nacji, czy niemieckiej, czy polskiej, dlatego że w ramach tego wielkiego państwa polskiego były lenna, w których językiem dominującym był język niemiecki, natomiast studenci tak starali się podkreślić przynależność, jakby swoją instytucjonalną, czy podległość królowi polskiemu, tak, a z drugiej strony jakiś związek z danym terytorium, czy z Gdańskiem, na przykład, czy z Królewcem, prawda, mimo że te części przynależały. Więc to jakby, co dotyczy tych kwestii, które czasami są podnoszone. Ja zwracam, jeszcze przypomniałem sobie takie wydarzenie w czasach, jak odwiedziłem muzeum, które znajduje się przy obserwatorium astronomicznym niedaleko Chicago i tam zrobiono takie boksy, gdzie były kukły różnych wybitnych astronomów funkcjonujących w historii europejskiej. Tak? No i w momencie, kiedy się podchodziło do takiego boksu, to było już bardzo mocno zelektronizowane, byśmy powiedzieli. W każdym razie te figury zaczęły się poruszać, odwracały się w kierunku zwiedzającego. I jakiś głos opowiadał, wydobywający się z niby z ich ust, one się przedstawiały i mówiły, tak ja dzisiaj do pani, prawda, na jakieś pytania, niezadane nawet, prawda, no bo tak to wyglądało. No i wszyscy się obracają i pierwsze, o czym mówili, jestem na przykład astronomem niemieckim, jestem astronomem francuskim, jestem astronomem włoskim. Jedynie Kopernik obraca się i mówi, jestem astronomem europejskim, prawda, więc okazuje się, że jest to pewien problem. Nawet dzisiaj, no w Padwie, Bolonii czy Ferrarze, gdzie studiował, nikomu na razie do głowy nie przychodzi, żeby jakby nie kojarzyć go z Polską. Tak? Natomiast w jakiejś takiej poprawności czasami zdarza się, że no staramy się uczynić go. Z jednej strony ktoś mógłby się czuć obrażony, ale z drugiej, patrząc na to, jak on się przedstawia właśnie, tam można by sobie uświadomić, że jednak jest to człowiek, czy był to człowiek, tak, ale jego figura, jego wyobrażenie do dzisiaj jest elementem jakby ponadnarodowym. Kopernik jest rzeczywistością naukową, do którego każdy może swobodnie się odwołać. Tak? Jeżeli go będzie studiował bardziej dogłębnie i tak odkryje, gdzie się urodził, co zrobił i z jakim środowiskiem był związany, tak, natomiast ta jego powszechność, tak, ona tutaj też podkreśla wagę akademii, która przyjęła jego nazwę, ponieważ jakby czy szkoły, która przyjęła jego nazwę, która podkreśla właśnie uniwersalność nauki i warto zawsze mieć takiego patrona, który jest motorem, który napędza takie wyobrażenie o świecie naukowym, który jest właśnie międzynarodowy i powszechny. Długa Rycina, która jest XIX-wieczna, ona przedstawia właśnie Kopernika wykładającego swą naukę w Rzymie. No to oczywiście jest już wynik pewnego coraz bardziej utrwalanego w XIX wieku. Przypominam, że XIX wiek to jest okres, kiedy zaczyna się po raz pierwszy w historii kultury europejskiej przepracowywać wartości uniwersyteckie, tak? Czyli krótko mówiąc, ta wielka reforma uniwersytetów, która się rozpocznie na początku wieku powstaniem pewnego programu nauczania przez braci Humboldtów, powstania Uniwersytetu Berlińskiego, stworzenie jakby nowej wizji kształcenia uniwersyteckiego, pod koniec tego stulecia zaowocuje nie tyle dyskusją, co jakby głębokim zainteresowaniem historią tych ośrodków akademickich w całej Europie. No i zaczynają się właśnie nasze dzisiaj może nie tyle problemy, co kwestie związane z badaniem pewnej wyobraźni dotyczącej ówczesnych naukowców, którzy czasami właśnie dorabiali pewne historie po to, żeby ubarwić, powiedzmy, te kwestie. Przypominam, że właśnie w Padwie ta tablica poświęcona Kopernikowi pojawi się dopiero w końcu XIX stulecia. Tak właśnie wówczas, kiedy nagle stanie się dla tego ośrodka akademickiego istotne, że miał takiego studenta. Wcześniej nikt się tym specjalnie nie interesował, no bo też nie było takiego zapotrzebowania. No i później mamy akt notarialny doktoratu Mikołaja Kopernika z Uniwersytetu w Ferrarze i to jest wyjątkowo ważny ten dokument, fundamentalny, bo gdyby tej kartki nie było, to byśmy nie mieli, przypominam, że znowu odkrycie tego dokumentu, to jest koniec XIX wieku, tak wcześniej, ale wynikające właśnie z tego, że ktoś się w ogóle interesuje, ktoś bada historię tych ośrodków akademickich, staje się to nagle rzeczą ważną i ten dokument nosi datę 1 maja 1503 roku. Warto podziękować tutaj dyrektorowi Archiwum Państwowego Ferrarze, ale także pani rektor Uniwersytetu Ferrarze, ponieważ na moją prośbę podjęto staranie o wydobycie tego dokumentu. Mówię wydobycie, dlatego że po trzęsieniu ziemi Ferrarze wszystkie dokumenty archiwum są dzisiaj w magazynie, są niedostępne dla czytelników. Trzeba było specjalnych pozwoleń, ażeby ten dokument pojawił się na wystawie, co Uniwersytetowi udało się zdobyć. I dzięki temu mogliśmy go, on jest znany oczywiście w wielu różnych odbitkach, prawda, czy fotografiach, natomiast mogliśmy fizycznie na tej wystawie, został on pokazany i to jest dla mnie osobiście jakieś przeżycie, ponieważ jako też badacz archiwaliów dla mnie jest fundamentalną różnicą trzymanie w ręku jakiejś odbitki, prawda, oryginalnego dokumentu, tym bardziej, że można sobie te kartki poprzewracać ewentualnie i zobaczyć, jak jeszcze inne wpisy, jak te akty notarialne były tworzone, kim był notariusz, ten Tommaso Meleghini, prawda, który tego zapisu dokonał. Można sprawdzić, jakie inne zapisy tego notariusza były. Krótko mówiąc, nagle otwiera to nas na przestrzeń wiedzy o historii tego miasta, jego funkcjonowaniu. I na dole tej planszy, tego rolapa, znajduje się mapa Italii z traktatu Giovanniego Francesco Camoccio. No i tutaj akurat ta mapa, która została wybrana, to jest już 1574. Ja zwracam też uwagę, że kartografia to jest dopiero jej rozwój taki znaczący, będzie dotyczył wieku XVI. Więc krótko mówiąc, tu akurat ta mapa jest z roku 1574, a szukaliśmy mapy jak najbliższej Kopernikowi, a nie jest tak łatwo znaleźć mapę, na której cokolwiek widać. Jeżeli Państwo będziecie mieli okazję być w Wenecji, tam w Muzeum Correr są najstarsze mapy, które jakby Wenecja słynęła z tworzenia też map, ale każde państwo, każde miasto, zwłaszcza takie, którego siłą napędową była wymiana handlowa, no musiało posługiwać się mapami. Tak, dla celów po prostu przydatnych w żegludze mapa jest fundamentalna. Tak? No ale oczywiście interesują ludzi inne szlaki, no bo te mapy miały pomagać w jakichś podróżach, więc warto tam wejść do tego muzeum, ponieważ są tam mapy jeszcze na skórach zwierzęcych malowane, bardzo antyczne i zawsze tam, oczywiście przypuszczam, zachowuje się jak każdy Polak, szuka miejsca, gdzie mogłaby teoretycznie być Polska. Więc na tych mapach to, gdzie cokolwiek mogłoby gdzieś być związane z terytorium Polski, to długo będzie sygnalizowane jakimiś drzewkami, prawda? Czy krótko mówiąc, ta Via D'Ambra, o której mówimy, ten szlak bursztynowy, prawda? On będzie stosunkowo późno się pojawi. Mówię tutaj o tych mapach takich jeszcze z pierwszego tysiąclecia. Proszę zwrócić na to uwagę. W każdym razie kartografia jest też pewną ważną dziedziną, która jest możliwa, jeżeli ktoś studiuje matematykę, jeżeli ktoś studiuje wszystkie dziedziny, które z matematyką byłyby związane po to, żeby takie mapy w miarę dokładnie rysować. No jak mówiłem już wcześniej, Kopernik też i tym się w swoim życiu zajmował.
Pan profesor Mirosław Lenart, dziękujemy. Wrócimy do peregrynacji akademickich Mikołaja Kopernika. Udamy się do Padwy.